Przypominam, że jesteśmy w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział. I wrócimy dzisiaj do 22 rozdziału i znowu nasze oczy skierujmy na wiersz pierwszy, bośmy w zasadzie ten wiersz pierwszy przeczytali i zaczęli go analizować, aleśmy go nie skończyli. Dzisiaj w związku z tym będziemy postępować krok po kroku, wiersz po wierszu, dalej, dalej i dalej. I mam nadzieję, że dziś zamkniemy 22 rozdział. A więc 22 rozdział, pierwszy wiersz. A w pierwszym wierszu tak oto jest napisane. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Oto ja. I dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że trzeba rozróżnić dwa pojęcia. Mianowicie trzeba odróżnić pokusę od próby. W starych tłumaczeniach ten wiersz jest oddany, że Bóg wystawił Abrahama na pokusę. A zatem na pokusę czy na próbę? Powiedzieliśmy, że nie wchodzi w grę pokusa, ponieważ pokusa zawsze kojarzy nam się z nakłanianiem do zła, z nakłanianiem do grzechu. Dlatego apostoł Jakub powiada, że Bóg nikogo nie kusi, ponieważ on sam nie jest uległy na pokusy, podatny na pokusy, dlatego on nikogo nie kusi. Pokusa, a więc kuszenie do zła, do czynienia czegoś niegodziwego, zawsze jest utożsamiana z kusicielem. A kto jest kusicielem? Jedno z imion szatana brzmi kusiciel. Apostoł Paweł powiada, oby was nie podszedł kusiciel. A więc oby was nie podszedł diabeł, którego jedno z imion brzmi kusiciel. A zatem pokusa to jest zupełnie co innego, a próba, a doświadczenie jest zupełnie co innego. Pokusa zawsze idzie w kierunku nakłaniania wierzących ludzi do zła. Natomiast próba, natomiast doświadczenie jest czymś zupełnie innym. Inny jest cel pokusy, inny jest cel próby. Jak już powiedziałem, pokusa ma za zadanie skusić do zła. Natomiast próba, czyli doświadczenie, ma zupełnie inny cel. Powiada Boże Słowo w 5 Księdze Mojżeszowej, możemy sobie to miejsce odszukać, 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 8, tu Bóg mówi, jakie są cele próby, jakie są cele doświadczenia. A więc dlaczego Bóg posługuje się próbą, dlaczego Bóg posługuje się doświadczeniem? Oto w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w 2 wierszu są przedstawione cele doświadczenia, cele próby. Tu jest powiedziane tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć, aby Cię doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. I teraz jeszcze popatrzcie do wiersza 16 w tym samym rozdziale. Który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię ukorzyć i aby Cię doświadczyć. A więc zupełnie inny jest cel doświadczenia, próby. Powiada Bóg do domu Izraela, że celem, dla którego On ich tak często doświadczał przez 40 lat, było, aby ich ukorzyć. Aby ich ukorzyć i aby oni poznali, co jest w ich sercach. Aby zobaczyli, co jest w ich sercach. Aby ich doświadczyć. A więc doświadczenie polega na tym, iż Bóg Po pierwsze, On sam się chce przekonać, co jest w naszym sercu, jakie jest nasze serce, jaki jest nasz stosunek do Niego, a przy tym, aby nas ukorzyć. To są te główne cele. Także w Nowym Testamencie, w pierwszej księdze, w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, wierszu siódmym, czytamy, jaki jest cel próby, jaki jest cel doświadczenia. W wierszu siódmym czytamy tak, pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc tutaj także Piotr powiada, że próba, że doświadczenie, bo to jest to samo słowo, tylko to są, znaczy znaczenie tych dwóch słów jest takie same, no, tylko się na przemian używa. Więc celem doświadczenia, celem wypróbowania jest przetopienie, oczyszczenie, wzmocnienie wiary, aby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto, które w ogniu jest przetapiane, w ogniu jest wypróbowywane. I doświadczenie i próba dokonywana jest przez Boga zawsze dla jakiegoś celu. Albo inaczej, efektem, owocem, końcowym owocem próby i doświadczenia jest, bracia i siostry, coś, co moglibyśmy nazwać udzieleniem większego błogosławieństwa niż przed doświadczeniem. Wróćmy jeszcze raz do piątej Księgi Mojżeszowej, do ósmego rozdziału. A więc jeszcze raz do piątej Księgi Mojżeszowej, ósmy rozdział. I zobaczcie, co Bóg mówi, dla jakiego celu On ich doświadczał, On ich wypróbowywał. Ósmy rozdział, szesnasty wiersz. Który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię ukorzyć i aby cię doświadczyć. Ale teraz Bóg mówi, w jakim celu to robił. Aby w przyszłości, a więc na koniec, jeśli się okażesz zwycięzcą w próbie, w doświadczeniu, to aby w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. A więc próba, doświadczenie przychodzi po to, aby nas przygotować na coś lepszego niż do tej pory mieliśmy. A więc, żeby nas przygotować na coś, co jest jak gdyby wspanialsze niż to, co trzymaliśmy w rękach. No, posłużę się tutaj przykładem patriarchy Hioba. Jego historię wszyscy doskonale znamy. Ale niech mi będzie wolno, bracia i siostry, przeczytać dzisiaj końcową myśl o jego życiu. A więc końcowy fragment mówiący o jego życiu. Oto w księdze Hioba, w rozdziale 42, a wierszu 10, po tych wszystkich tragicznych doświadczeniach i próbach, przez jakie przechodził Hiob, to są niewyobrażalne doświadczenia, to są niewyobrażalne próby, przez jakie Hiob przechodził. Oto w wierszu 10 czytamy, że Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi, a po kropce, i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. A więc jaki był końcowy efekt jego doświadczenia, jego próby? Zdwojone błogosławieństwo. Zdwojone błogosławieństwo. W związku z tym próba ma zupełnie, doświadczenie ma zupełnie inny cel niż pokusa. Pokusa upodlić, zgrzeszyć. Natomiast doświadczenie ukorzyć, to prawda, to nie zawsze jest dla człowieka, dla jego ja, nie jest to łatwe, ale jeśli człowiek przejdzie przez tę próbę, przez to doświadczenie, Bóg obiecuje dwójnasobne błogosławieństwo. A więc w pierwszym wierszu, wracamy do 22 rozdziału, Pan Bóg wypróbowuje Abrahama. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto ja. I znowu trudno jest powiedzieć, bo Biblia tego wyraziście nie podkreśla, w jaki sposób Bóg przemówił do Abrahama. My już wcześniej także mówiliśmy, że Bóg mówił do Abrahama: wyjdź z tej ziemi, ale w jaki sposób to się odbyło, tego nie wiemy. W każdym razie to musiało być tak mocne, tak zdecydowane, że Abraham aż odpowiedział: oto ja. I teraz posłuchajcie, czego Bóg od Abrahama oczekuje. Kiedy Abraham się odpowiedział: oto jestem, kiedy dał Bogu do zrozumienia, że go słyszy, że słyszy jego głos, nie wiem, czego Abraham oczekiwał, że Bóg mu powie. Może go pogłaszcze? Może powie: Abrahamie, jesteś moim przyjacielem, jestem taki rad z tego, że tyle lat idziemy już razem. Abrahamie, jestem taki rad, że nigdy mnie nie zawiodłeś. No bo przecież ta przyjaźń Abrahama z Bogiem trwała długie lata. A więc miał prawo Abraham i może nawet tego się spodziewał, że coś dobrego, pozytywnego, lechcącego ucho usłyszy od Boga. A co Bóg mu powiedział? Wiersz drugi. I rzekł Bóg: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalne na jednej z gór, o której ci powiem. A coś niesamowitego. Jestem przekonany, że wszystkiego się mógł Abraham spodziewać, kiedy usłyszał głos Boży, ale nie tego. To był dla niego zapewne szok. No bo dla kogoś z nas by nie był to szok, gdybyśmy coś takiego usłyszeli. O, ja myślę, że Abraham miał prawo nawet powiedzieć: nie, to nie jest głos Boży. Przecież tego syna ja od Boga odebrałem. Przecież Bóg mi go obiecywał przed laty. Po to wyszedłem z Ur Chaldejskiego, bo Bóg mi obiecał, że da mi potomstwo. A tu nagle ja mam wziąć tego syna i ofiarować na ofiarę. Nie, to nie może być Bóg. Idź precz, szatanie. Mógł tak Abraham nawet zrozumieć. Czy my przypadkiem w sposób podobny nie rozumiemy? Nie traktujemy Boga, a jeśli to jest dobre, to jest od Boga. Ale jeśli to jest jakaś próba, jakieś doświadczenie, coś, co poniża nasze ja, to musi być diabeł, to nie może być Bóg. Czy czasem postawy wierzących ludzi nie są takie? O, bardzo często są takie. Przyjmują tylko to, co według ich ludzkiego pojęcia jest dla nich korzystne, dobre, z czym się mogą zgodzić, co mogą zrozumieć, ale jeśli czegoś nie rozumią, jeśli coś im nie odpowiada, to już nie jest Bóg, to już przypisują to diabłu. Bardzo często przypisują to diabłu, ale bracia i siostry, tu diabła w ogóle nie ma. To Bóg mówi do Abrahama, weź syna swego Izaaka i ofiaruj go na ofiarę paloną na górze Moria. Pozostańmy przez chwilę jeszcze nad tą myślą, bo to jest bardzo niezwykła myśl. Wyobraźcie sobie, jak bardzo Abraham chciał mieć syna. Jak długo na niego czekał. Dopiero już w podeszłej, głębokiej starości urodził mu się ten umiłowany syn. Nic więc dziwnego, że od tego momentu Izak stał się oczkiem w głowie zarówno Abrahama, jak i Sary. Odtąd cała uwaga i Abrahama, już sędziwego człowieka, i już w podeszłym wieku, tuż przed śmiercią, Sary skupiała się na Izaaku. I żeby przypadkiem ich uwaga nie została rozdwojona między Izaaka i Ismaela i Hagar wypędzili z domu. chcieli się koncentrować tylko na Izaaku. Chcieli w Niego inwestować, chcieli w Nim pokładać całą nadzieję. I oto Bóg nagle mówi, weź tego syna, którego miłujesz. Czytaliśmy, jaki jest cel próby, żeby zbadać, co jest w twoim sercu. I oto Bóg chciał zbadać. Bóg wiedział, że Abraham miłuje swojego syna, bo tak tu jest nawet napisane, którego miłujesz. Bóg wiedział, że Abraham miłuje swojego syna i teraz Bóg chciał sprawdzić, kogo Abraham bardziej miłuje. Kogo? Izaaka czy jego? Czy Boga? No i co teraz zrobi Abraham? Czy swoją postawą udowodni, że miłuje Boga bardziej niż umiłowanego swojego syna? Czy też odwrotnie? No jak Bóg to mógł sprawdzić? No właśnie w ten sposób. Weź swego syna jedynaka, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. A więc, no ja chciałbym, żebyśmy się wstawili w postawy, w sytuację ojca Abrahama. Matki, wstawcie się w pozycję Abrahama. Weź swego syna i złóż go na ofiarę. A kto z nas by to zrobił tak, Bóg dał, Bóg wziął. No nie, to nie było takie łatwe. To nie było takie łatwe. A co zrobił Abraham? Co zrobił Abraham? Wiersz trzeci powiada. Wstał. My nie czytamy, żeby Abraham się kłócił z Bogiem, żeby Abraham się spierał z Bogiem, żeby Abraham doświadczał Boga. Może ty się, Boże, pomyliłeś, a może nie to miałeś na myśli. A więc nie polemizował, nie kalkulował, ale wstał. Wstał, żeby zrealizować Boże oczekiwanie. Żeby uczynić to, czego Bóg od niego oczekiwał. I dalej w tym wierszu trzecim czytamy, że osiodłał swojego osła, wziął z sobą swoich sług, narąbał drwa na całopalenie i poszli. I wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Zdumiewający jest także fakt, że 3 dni szli do góry Moria. Góra Moria, bracia i siostry, to jest to wzgórze, na którym później Salomon wybudował świątynię, a na którym dzisiaj stoi ta złota kopuła, meczet Al-Aqsa. To jest ta właśnie góra Moria. I gdzieś z daleka Abraham szedł ze swoim synem Izaakiem. 3 dni. Dlaczego podkreślone jest 3 dni? Dlaczego podkreślam, akcentuję 3 dni? Bo wiecie, czasem to było tak, że w entuzjazmie, Panie, jestem gotów Ci wszystko ofiarować. Ale wracamy do domu, chwileczkę, no ja muszę sobie przynajmniej te 10% zostawić. Ale za godzinę, no może 20%. Im więcej czasu mija, tym nasz entuzjazm i zapał gaśnie. Zdarzyło wam się to kiedyś? Panie, jestem Ci gotów wszystko ofiarować, jestem gotów pójść, jestem gotów zrobić, jestem gotów iść do zboru i robić to. No tak, ale po miesiącu, przecież ja mam też swoje potrzeby, przecież ja muszę też zarabiać, przecież szukamy możliwości, żeby się sami we własnych oczach usprawiedliwić, że to, cośmy obiecali, no to tak naprawdę w 100% wykonać nie możemy. I myślę, że coś takiego przeżywał przez te 3 dni Abraham. W pierwszym momencie wstał, wziął syna, wziął drzewo, wziął nóż, wziął ogień i szli. Ale już drugiego dnia wróg, który krążył wokół niego, Abrahamie, szeptał, Abrahamie, przecież to twój syn. To jest Twój Syn umiłowany, na którego czekałeś i Ty będziesz Go ofiarowywał na ofiarę paloną, Abrahamie. Zastanów się, czy to jest logiczne, czy to jest mądre. Abrahamie, przecież już nie będziesz miał innego potomstwa. Koniec. Jeśli Ty Go ofiarujesz, to koniec. A przecież Bóg Ci obiecał, że będziesz miał potomstwo. Abrahamie, Tyś chyba się przesłyszał. Tyś chyba źle Boga zrozumiał. O, jak gdyby Bóg dał szansę diabłu przez 3 dni, aby przekonywał Abrahama, aby doświadczał jego wiary, aby go przekonywał. Dlatego tu jest chyba to podkreślone, że 3 dni szedł Abraham. Dopiero po 3 dniach Abraham podniósł swoje oczy, wiersz 4 powiada, i ujrzał z daleka to miejsce. Ciekawy, bardzo ciekawy jest wiersz 5. Bardzo ciekawy jest wiersz 5. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie tego właśnie 5 wiersza, na podstawie tego 5 wiersza niektórzy powiadają, że Abraham z góry wiedział, że Bóg powstrzyma go przed złożeniem swojego syna Izaaka na ofiarę. Że to była tylko taka proforma, że po prostu no... Ale że Abraham wiedział, że to się nie stanie. Dlaczego? Bo popatrzcie, co jest napisane w wierszu 5. W wierszu 5 jest powiedziane tak. Wtedy rzekł Abraham, kiedy zobaczył już górę Moria, wtedy rzekł do swoich sług, którzy z nim byli, powiedział tak, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, uwaga, wrócimy. Wrócimy do was. A więc tak jakby Abraham wiedział, że pójdzie i wróci. Nie sam, ale z synem. Bo gdyby nie wiedział, to by powiedział, pójdę i wrócę. Ale Abraham mówi, pójdziemy, pomodlimy się i wrócimy. Obaj wrócimy. I niektórzy na tej podstawie twierdzą, że Abraham wiedział, że Bóg zachowa jego syna. I w związku z tym mówi, wrócimy razem z Izaakiem. Po drugie, ci, którzy tak twierdzą, udowadniają też, że Abraham wiedział na podstawie innego słowa, mianowicie w 20 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, już o tym także wspominaliśmy swego czasu, w wierszu 7 jest powiedziane, że Abraham był prorokiem. Teraz więc zwróć żonę, to chodzi o Abimelecha i Abrahama, i Bóg mówi do Abimelecha, teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. I niektórzy mówią tak, no tak, Abraham będąc prorokiem wiedział, bo prorok to kto? Myśmy mówili o tym, ja nie chcę się powtarzać. Prorok to ten, kto ma także wejrzenie w rzeczywistość, której nie ma, a więc w to, co się wydarzy, w to, co ma nastąpić. A więc Abraham wiedział, że Bóg nie pozwoli, żeby jego syn, jako prorok wiedział, że Bóg nie pozwoli, żeby jego syn został złożony na ofiarę. I dlatego niektórzy powiadają, no to była taka tylko, no to było coś takiego, że Abrahamowi łatwo to wszystko przechodziło, ponieważ z góry wiedział, że nic tragicznego się nie wydarzy. Nic tragicznego się nie wydarzy. Ale w moim przekonaniu to nie było tak. W moim przekonaniu to nie było tak. Bo oto następne wiersze już jak gdyby zaprzeczają temu, bo w wierszu 6 czytamy, że Abraham wziął drwa na całopalenie, włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. A więc tu widać, że Abraham robi wszystko tak, jakby się rzeczywiście miało odbyć ofiarowanie Izaaka na ofiarę paloną. A więc tak, jakby to się miało rzeczywiście odbyć. A więc jakby to miało nastąpić. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, co dalej jest powiedziane, bo to oto w wierszu 7 czytamy. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama: tak, ojcze mój. A on odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? No, myślę, że w tym momencie Abraham przechodził największy kryzys. To było uderzenie prosto w jego serce. Bo to jego syn zadaje pytanie swemu ojcu. Co teraz mu odpowiedzieć? Co byś odpowiedział ty? Jak byś zareagował ty, albo jak byś zareagowała ty, matko, gdybyś się znalazła w takiej oto sytuacji? Córka, syn pyta: ojcze, no, ale gdzie jest ta ofiara, którą mamy złożyć? Co miał zrobić teraz Abraham? Odpowiedzieć mu szczerze? Ty będziesz tą ofiarą? Być może Izak nawet się z czegoś domyślał. Bo gdyby się nie domyślał, to by nie pytał. To by pokornie dalej szedł. Ale coś wzbudziło jego podejrzenie, bo pyta: ojcze, gdzie jest ta ofiara, którą mamy złożyć na ofiarę paloną? Gdzież ona jest? O, jakżeż wtedy musiał wstrząśnięte być serce Abrahama. Co teraz powiedzieć swojemu synowi? Ty będziesz tą ofiarą? Ty będziesz tym, którego będę składał na ofiarę paloną? Myślę, że z bólu pękało serce Abrahama. Aż wreszcie powiedział: Bóg sobie upatrzy, Bóg zaplanuje, Bóg przewidzi jakąś ofiarę. Wybrnął tak trochę po Salomonowemu, jak powiadamy, a więc nie odpowiedział ani tak, ani nie. Szukał odpowiedzi zastępczej. Moglibyśmy nawet powiedzieć pokrętnej. Nie mógł wprost powiedzieć: synu, ty będziesz tą ofiarą. Ty będziesz tą ofiarą. Chciałbym też zwrócić uwagę, kochani, na postawę Izaaka. Na postawę Izaaka. Bo co? No bo mówi się, twierdzi się, dowodzi się, że Izaak w tym czasie mógł mieć już około 17 lat. To wynikałoby z Słowa Bożego. To nie był, Izaak nie był jakimś maleńkim chłopcem, dziecięciem, 2-, 3-, 4-letnim, bo inaczej nie potrafiłby unieść drzewa, a niósł drzewo na ogień, na który miał być ofiarowany. A więc nie mógł być chłopcem, nie mógł być dzieckiem, musiał być już dojrzałym, w miarę dojrzałym, żeby móc udźwignąć jakąś tam wiązkę drzewa na całopalenie, a więc na którym miał być złożony jako ofiara do całopalenia. A zatem był już dorosłym i niektórzy przewidują, obliczają, że miał około 17 lat. A chcę zauważyć, że 17 lat w życiu młodego człowieka to jest bardzo, kto z nas przeżył już ten okres, ten wie, to jest bardzo trudny okres. Dlaczego? Bo ten właśnie okres, mniej więcej od lat gdzieś tak 14 do 18, a nawet czasem wyżej, nazywa się, pedagodzy nazywają ten wiek wiekiem buntu, wiekiem sprzeciwu, rebelii, ucieczki z domu i podważania wszelkich autorytetów. Wtedy autorytetu nie ma ojciec, nie ma matka, nie mają nauczyciele. Praktycznie nikt nie ma wtedy autorytetu. No bo w młodym człowieku zachodzą pewne przemiany. Jak już kiedyś tu zresztą mówiłem, wyrasta z nieupierzonego, zaczyna zrzucać to upierzenie żółtego kurczęcia, a zaczynają mu wyrastać piórka. A więc zmienia się z dziecka w młodzieńca. Zachodzą w nim pewne przemiany. W jego organizmie następują pewne przemiany. I to wszystko razem skumulowane powoduje, że w tym okresie młodzi ludzie są najtrudniejsi do wychowywania, do akceptowania. Oni niczego nie honorują, z nikim się nie liczą, niczego im nie możecie powiedzieć, bo akurat zrobią odwrotnie, bo takie są, taki jest to buntowniczy okres. Kiedyś to się nazywało cielęcym wiekiem. A więc zachowują się jak rozbrykane cielęta wypuszczone na wiosnę gdzieś tam z obory. Akurat robią wszystko przeciwnie. No, to jest trudny okres. Rodzice o tym doskonale wiedzą. Nauczyciele doskonale o tym wiedzą, że ten właśnie przedział mniej więcej między 16 a 19, 18 rokiem życia jest bardzo trudny. I ja współczuję tym nauczycielom, którzy muszą dzieci w tym wieku akurat wychowywać. To się, dlatego się mówi o nauczycielach, obyś cudze dzieci chował. No i tak mniej więcej w tym wieku był Izak. No przecież nie sądzę, żeby w nim się coś innego działo niż w większości albo u wszystkich młodych ludzi. Ale co mnie uderza w postawie Izaka, kiedy się nad tym dzisiaj zastanawiałem, medytowałem, to zauważyłem w nim coś niezwykłego. On mógł się zbuntować przeciwko ojcu i powiedzieć: ojcze, no przestań, ty już pewnie masz starczą sklerozę. No jakżeż to, idziemy, ja dźwigam tu drzewo, żeby złożyć jakąś ofiarę na całopalenie, a gdzież to jagnię jest? A jeśli się domyślał, że to o niego chodzi, to mógł rzucić to drzewo i powiedzieć: idź sobie ty stary, a ja pójdę w drugą stronę. Mógł tak zrobić. I cóż by mu ojciec zrobił? No co by ten stary Abraham zrobił? No mógł postąpić tak, jak syn marnotrawny postąpił. Pójść zupełnie w drugą stronę, w swoim kierunku. Ale popatrzcie, jaka była postawa Izaaka. On nie był, jeśli nawet był świadomy, że to on będzie złożony na ofiarę, on się nie buntuje, on nie występuje przeciwko ojcu, ale pokornie idzie z ojcem na górę Moria. Idzie, aby być ofiarowany. To nie było takie łatwe. No, lęk przed śmiercią jest podobno, czymś, no zresztą apostoł Paweł powiada, że lęk przed śmiercią powoduje, że ludzie czują się jak zniewoleni. A on mógł tego być świadomy. I oto dalej, gdy czytamy wiersz dziewiąty, to dowiadujemy się, że przyszli na miejsce i tam zbudował Abraham ołtarz. To też jakiś czas zajęło. Budując ten ołtarz, pewnie zerkał na swojego syna Izaaka. Ułożył tam drwa. No a potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Z całą pewnością Izaak, jeśli miał w tym czasie lat 17, to był silniejszy już niż jego stary ojciec. Nie musiał się poddać. Mógł się nie poddać. Ale zdumiewająca jest pokora, uniżenie, poddaństwo. Poddaństwo Izaaka swojemu ojcu. Wiersz 10 powiada, że wyciągnął Abraham nóż i chciał zabić swojego syna. Lecz wiersz 11 powiada, że anioł pański zawołał z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Nie podnoś ręki na chłopca swego. Nie podnoś ręki na chłopca swego. I wtedy dopiero zobaczył Abraham jagnię, które miało być ofiarowane. Czy Abraham wiedział o tym z góry, czy nie? Tego nie wiem dokładnie. Tego nie wiemy dokładnie. Spodziewam się, że raczej Abraham był przygotowany na to, żeby być Bogu posłusznym, do końca posłusznym. Choćby go to miało nawet kosztować śmierć jego syna. W tym momencie stawiam siebie samego i moje posłuszeństwo wobec Boga. I widzę, jak mi wiele nie dostaje. Jak bardzo jest moje posłuszeństwo ułomne w porównaniu z Abrahamem. Jak bardzo skory jestem do dyskutowania z Bogiem, jeśli czegoś ode mnie oczekuje. Jak bardzo skory jestem do tego, aby się nie zgadzać z wolą Bożą. A jak jest to w naszym życiu, to nie każdy sam sobie na to pytanie odpowie. Natomiast Abraham był posłuszny, choć miało go to kosztować ogromną cenę. Ale bracia i siostry, my niczego nie osiągniemy, jeśli nie zapłacimy ceny. Jeśli cokolwiek chcemy w Królestwie Bożym osiągnąć, musimy zapłacić cenę. Tu, w tym wypadku, ceną był Izak. Abraham był gotów tę cenę zapłacić. Ale bracia i siostry, kiedy myślę o tym, myślę także o innym wydarzeniu. O innym wydarzeniu, które nastąpiło wiele set lat potem od tego wydarzenia. Wiele set lat po tym wydarzeniu. Około 2000 lat temu. Także inny ojciec na swojego syna włożył drzewo. I kazał mu iść z tym drzewem na górę, gdzie miał być ofiarowany. I Biblia powiada, że ten syn także był posłuszny. Posłuszny swemu ojcu aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Jest jednak pewna różnica między ofiarowaniem Izaaka, a ofiarowaniem, o którym przed chwilą wspominałem. Bo w przypadku ofiarowania Izaaka Bóg znalazł ofiarę zastępczą. A tu Bóg nie znalazł. Mógł znaleźć, ale nie uczynił tego. Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, ofiarował. Nie znalazł innej ofiary, tak jak w przypadku Izaaka. Tylko Jezus, niosąc drzewo, został na tym drzewie ofiarowany. A więc Bóg nie znalazł. A czy myślicie, że Bóg Ojciec miłował mniej swojego Syna niż Abraham swojego? Przecież Biblia powiada, że my, ludzie ziemscy, choć mówimy i twierdzimy, że kochamy nasze dzieci, to nasza miłość w porównaniu z miłością Ojca, tego niebiańskiego Ojca, to nasza miłość, to my jesteśmy jako ojcowie złymi ojcami. A Bóg miłował swojego Syna. A mimo to ofiarował Go na ofiarę, na krzyż, na innej górze. Nie na górze Moria, ale na Golgocie. Dlaczego ten Ojciec postąpił inaczej? Dlaczego stało się inaczej z tą ofiarą złożoną na Golgocie, niż z ofiarą złożoną, składaną przez Abrahama na górze Moria? Dlatego, że nie było innej możliwości. Nie było innej możliwości, aby nas zbawić, odkupić, jak tylko poprzez złożenie w ofierze za nas na górze Golgoty, na tym ołtarzu, jakim był krzyż Bożego Syna, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia. Dlatego, że Bóg tak bardzo chciał twojego i mojego zbawienia, naszego zbawienia, nie szukał ofiary zastępczej. Odwrócił, jak powiada Jezus, dlaczego mnie opuściłeś? Wołał na krzyżu, wisząc Boży Syn. Był świadomy, że Bóg, widząc Jego cierpienie, odwrócił z bólu aż swoją twarz od swojego Syna. Ale nie znalazł ofiary zastępczej. Bo tak nas ukochał, tak nas umiłował, że zapłacił za nas tą najwyższą cenę. Czy sobie to cenimy? Czy doceniamy tę wielką, przeogromną miłość Bożą, która powiodła Bożego Syna, Syna Bożego, tego Bożego Izaaka na Golgocki krzyż i za nas On został złożony w ofierze. Za nas został złożony w ofierze. Drodzy bracia i siostry, rozdział 22 kończy się powoli z zachodzeniem słońca, moglibyśmy to powiedzieć. Bo Właściwie zaczyna się pojawiać już nowa historia. W rozdziale 22 od 22 wiersza nagle zaczyna zachodzić powoli słońce Abrahama i Sary, a pojawia się, wschodzi słońce i tu się po raz pierwszy pojawia Rebeka. Rebeka, która potem jak gdyby będzie przedłużeniem tego wszystkiego wraz z Izaakiem, co się zaczęło wydarzać w życiu Abrahama i Izaaka. Bowiem 23 rozdział i 24 rozdział już mówią o nowej historii. W 23 rozdziale umiera już Sara, natomiast w rozdziale 24 Izaak pojmuje Rebekę za swoją żonę. Abraham i Sara schodzą w cień, a pojawia się Izaak i Rebeka. Na pewno jestem przekonany, że Abraham pozostawił swojemu synowi wspaniały przykład życia. Będziemy o tym mówić. Ojciec Abraham swoim posłuszeństwem, swoją bezgraniczną miłością do Boga pozostawił swojemu synowi doskonały wzór do naśladowania. Chciałbym się jako ojciec uczyć od Abrahama takiej właśnie drogi. Chciejmy się jako ojcowie uczyć od Abrahama tej drogi, by naszym dzieciom pokazywać tę drogę po naszego ojcowskiego posłuszeństwa woli Bożej, głosowi Bożemu. Niezależnie od ceny, jaką trzeba za to zapłacić. No cóż, dzisiaj na tym będziemy kończyć rozdział 22 za nami, a jak Bóg da, w przyszły wtorek będziemy rozważać rozdział także bardzo ciekawy, rozdział 23. Ale już nie patrząc na osobę Abrahama, choć także, ale będziemy się coraz bardziej koncentrować na jego synu Izaaku. Tymczasem niech Bóg was błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę.